Artykuł redefiniuje rolę współczesnego pisarza public relations, przesuwając akcent z prostego tworzenia treści na etyczne rzemiosło budowania zaufania. Autor stawia tezę, że w dobie szumu informacyjnego i dominacji algorytmów, specjalista musi stać się opiekunem sensu oraz tłumaczem kulturowym. Ma on łączyć techniczną biegłość, taką jak model PESO, SEO czy narzędzia sztucznej inteligencji, z głęboką odpowiedzialnością za słowo. Tekst analizuje napięcie między porządkiem algorytmicznym a ludzkim, wskazując, że sama widoczność nie jest wartością, jeśli nie stoi za nią wiarygodność i konkret. Kluczowym przesłaniem jest przejście od słów kluczowych do kluczowych komunikatów. Technologia ma służyć jedynie jako wzmacniacz. Fundamentem pozostaje ludzka empatia, przejrzystość języka oraz odwaga w braniu odpowiedzialności za przekaz. To manifest przeciwko korporacyjnemu bełkotowi i automatyzmowi, promujący komunikację opartą na faktach, etyce i szacunku do inteligencji odbiorcy. Pisarz Public Relations jako opiekun sensu w epoce hałasu. Nowoczesny Public Relations zaczyna się tam, gdzie kończy się naiwna wiara, że wystarczy coś zakomunikować. Pisarz nie jest sekretarzem od ładnych zdań, lecz opiekunem sensu. Stoi między intencją a skutkiem oraz słowem a jego moralnym następstwem. Fundacja Dobre Państwo pokazuje, że branża przeszła długą drogę. Zmienił się sprzęt, lecz nie zmienił się rdzeń pracy. Public Relations nadal polega na dostarczeniu właściwego komunikatu we właściwym czasie w sposób budujący relacje. Technologia może przyspieszyć ruch, ale tylko człowiek powinien decydować, dokąd ten ruch prowadzi. Współczesny specjalista pisze dla dwóch porządków jednocześnie. Pierwszy jest algorytmiczny i żąda słów kluczowych. Drugi jest ludzki i wymaga wiarygodności oraz empatii. Można karmić algorytm, a głodzić człowieka. Rola pisarza jest dziś bliższa tłumaczowi kulturowemu niż copywriterowi. Tłumaczy on żargon eksperta na przekaz zrozumiały, a język zarządu na język zwykłej przyzwoitości. Skuteczny public relations musi mówić konkretem. Kto unika podmiotu, ten zwykle boi się odpowiedzialności. Zdanie doszło do błędu brzmi jak opis zjawiska naturalnego, natomiast popełniliśmy błąd, to początek dorosłej rozmowy. Drugą maksymą jest najpierw człowiek, potem kanał, najpierw sens, potem format, najpierw prawda, potem zasięg. Public relations nie może być tańcem pod każdy algorytm. Kluczem jest zachowanie sensu w warunkach skrótu. W profesjonalnym PR kreatywność to zdolność znalezienia formy, która nie zdradzi treści. To sztuka pytania, co odbiorca musi zrozumieć, zanim zacznie nam ufać. Kto tylko reaguje, w końcu mówi cudzym językiem, językiem trendu lub algorytmu. Sztuczna inteligencja nie jest przeciwnikiem, lecz narzędziem. Może wspierać burzę mózgów, ale nie może przejąć odpowiedzialności za głos i etykę komunikacji. AI może podać cegły, ale człowiek odpowiada za architekturę. Sztuczna inteligencja może zaproponować 10 tytułów, lecz nie wie, który z nich zrani, a który zabrzmi arogancko. Potrafi symulować empatię, ale za nią nie stoi. Narzędzi trzeba znać, ale nie wolno im oddać sądu. Największym ryzykiem jest człowiek używający algorytmów jako alibi dla własnego lenistwa. Trzecia maksyma brzmi zatem: nie publikuj tekstu, którego nie umiałbyś obronić własnym głosem. To zasada fundamentalna dla liderów i instytucji publicznych. Pisarz PR staje się redaktorem sumienia organizacji. Te funkcje widać najwyraźniej w zarządzaniu kryzysowym, gdzie komunikacja jest częścią działania. W kulturze polskiej kryzys rozgrywa się często na poziomie tonu. Polacy są wyczuleni na paternalizm i urzędowy chłód. Komunikat może być formalnie poprawny, a społecznie katastrofalny, jeśli brzmi jak instrukcja obsługi człowieka po szkodzie. Wzorcowa komunikacja nie polega na zaoraniu przeciwnika, lecz na zmianie ramy przekazu. Dobry PR odróżnia perswazję od manipulacji. Perswazja porządkuje uwagę na podstawie fakty, manipulacja zaś ukrywa informacje i rozgrywa lęki. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą wzmacniać argument, ale nie mają prawa zastępować go mgłą. Kluczowa jest transformacja od słów kluczowych do kluczowych komunikatów. Słowo kluczowe pomaga zostać znalezionym, natomiast komunikat pozwala zostać zrozumianym i zapamiętanym. Jeśli organizacja posługuje się terminami takimi jak praworządność czy dobro wspólne, pozostają one jedynie etykietami, dopóki nie zostaną przełożone na konkret. Na tym polega kultura języka public relations. Nie na ładności, lecz na odpowiedzialnej trafności. Możemy mówić prosto o odporności, sprawczości i zaufaniu. Słowa rodzime często są bardziej zobowiązujące, bo nie ukrywają sensu za importowaną mgłą. Pisarz Public Relations jest dziś rzemieślnikiem zaufania. Może korzystać ze sztucznej inteligencji, lecz musi zachować ludzką odpowiedzialność za sens. Różnica między marketingiem a public relations to w istocie różnica między sprzedażą uwagi a budowaniem zaufania. Marketing pyta, co zrobić, żeby człowiek kupił lub kliknął. Public relations pyta głębiej, co musi się wydarzyć, aby uznano, że można nam wierzyć. Najbardziej ryzykownym błędem jest podporządkowanie public relations wyłącznie logice marketingu. Wtedy reputacja staje się funkcją lejka sprzedażowego. Pamiętajmy jednak, że mierzenie nie może zastąpić rozumienia. Public relations musi opierać się na odpowiedzialnym przedstawieniu rzeczywistości i utrzymywać spójność między słowem a praktyką. Reputacja to pamięć społeczna, tylko bardziej bezlitosna, bo ma dostęp do sieci. Tutaj komunikuje się wartości, interes publiczny lub diagnozę systemową. Odbiorca nie jest klientem, lecz obywatelem, podatnikiem bądź decydentem. Marketingowa narracja typu kup teraz staje się w tym kontekście niestosowna. W sprawach dobra wspólnego należy zwracać się do ludzi jak do podmiotów zdolnych do rozumu i działania. Public relations nie zaczyna od hasła, lecz od relacji odpowiedzialności. Slogan otwiera drzwi, ale to argument wprowadza do środka, a dowód pozwala zostać. Reklama mówi, że jesteśmy dobrzy. Public relations dąży do sytuacji, w której ktoś inny stwierdzi, że oni mają rację. To sztuka pośredniego wpływu. Reputacja jest sumą konsekwencji, spójności i szacunku wobec krytyków. Dlatego public relations nie może być jedynie działem od dobrych wiadomości. Jeśli komunikuje tylko sukcesy, staje się kroniką samozadowolenia. Dojrzały public relations musi umieć powiedzieć organizacji to, czego ta nie chce słyszeć. Że ton jest arogancki, a komunikat mija się z pytaniem. To moment, w którym PR przestaje być ładnym pisaniem, a staje się funkcją instytucjonalną. Ekspert rozpoznaje ryzyka społeczne i reputacyjne. Rozumie, że w kryzysie samo ubolewanie nic nie daje, jeśli nikt nie bierze odpowiedzialności. Marketing może być teatralny, lecz PR musi operować na terytorium wiarygodności. Profesjonalna komunikacja może być wyrazista pod warunkiem, że środek stylistyczny służy zrozumieniu, a nie maskuje brak treści. Zaufanie nie rośnie od deklaracji, lecz od odpowiedzi udzielonej na czas. Najpierw fakty, potem narracja. Jeśli komunikat wymaga trzech akapitów wyjaśnienia, dlaczego nie jest arogancki, to znaczy, że jest arogancki. Strateg Pesteritta, co jest prawdziwą osią konfliktu? Kto dobrze ustawi oś sporu, ten nie musi krzyczeć. Różnica między PR a marketingiem ujawnia się przede wszystkim w stosunku do czasu. Marketing operuje cyklami kampanii i lejkami sprzedażowymi, natomiast PR musi myśleć pamięcią instytucjonalną. Dzisiejszy komunikat będzie cytowany jutro. W PR nie wolno nadużywać wielkich słów. W marketingu hiperbola bywa konwencją. W PR jest ryzykiem. Lepiej powiedzieć mniej i dowieść więcej niż obiecać wysoko i spaść publicznie. Z tej perspektywy sztuczna inteligencja staje się testem dojrzałości organizacji. Treść wygenerowana bez ludzkiej redakcji posiada cechy poprawności, ale żadną cechę odpowiedzialności. Człowiek musi pozostać kapitanem statku pisarskiego. Zatarcie granic między PR a marketingiem jest faktem. Media pozyskane coraz częściej przechodzą w modele płatne. Można wykupić miejsce w kanale, ale nie można wykupić wiarygodności w głowie odbiorcy. Profesjonalny PR powinien opierać się na przejrzystości. Public relations, które traci zaufanie, staje się publice decoracimtien. Marketing może przyprowadzić ludzi do drzwi, ale to PR decyduje, czy po wejściu nie poczują się oszukani. Dobra kampania społeczna potrzebuje emocji, dobra marka zaś reputacji. W public relations emocja nie może jednak wyprzedzać wiarygodności. Jeśli biegnie pierwsza, a fakty zostają z tyłu, komunikacja kończy się zadyszką. Tutaj dochodzimy do istoty modelu PESO. Pozwala on zrozumieć, że spór między public relations a marketingiem nie powinien być wojną działów, lecz integracją funkcji. Media płatne, pozyskane, współdzielone i własne to system naczyń połączonych. Płatne wzmacniają widoczność, pozyskane budują wiarygodność, współdzielone tworzą wspólnotę, a media własne dają kontrolę nad narracją. Marketing może sprzedać uwagę, ale public relations musi zasłużyć na zaufanie. Zaufanie rośnie wolniej, po serii zdań, które okazały się prawdziwe i uczciwe. Dlatego public relations nie jest dodatkiem do marketingu, lecz jego warunkiem moralnym. Model PESO to model dyscypliny strategicznej, Fundamentem są tutaj media własne. Strona internetowa, blog czy podcast to przestrzenie, nad którymi organizacja ma pełną kontrolę. Social media mogą przyprowadzić czytelnika do drzwi, ale to media własne decydują, czy odbiorca znajdzie w środku sens. Dobra praktyka polega na tworzeniu jednego źródła wysokiej objętości, z którego wyprowadza się krótsze formaty. To ekonomia sensu. Skoro jedna dobra myśl została solidnie opracowana, powinna pracować w wielu kanałach. Z mediów własnych wyrasta druga przestrzeń, czyli karnet media. Są one najbardziej prestiżowe, gdyż opierają się na zewnętrznej walidacji. Artykuł w niezależnym medium czy cytowana wypowiedź eksperta mają większą siłę reputacyjną niż autopublikacja, ponieważ organizacja nie kontroluje ich w pełni. Pozyskanie mediów wymaga researchu i relacji. Autor krytykuje metodę spray and pray, czyli masowe wysyłanie treści do przypadkowych dziennikarzy z nadzieją na publikację. Dziennikarz nie jest tubą organizacji, lecz selekcjonerem znaczenia publicznego. Dobry pitch musi pokazywać, że nadawca wie, do kogo pisze. Trzecia przestrzeń to share media, czyli media współdzielone. To cała sfera interakcji od platform takich jak Reddit czy LinkedIn po treści tworzone przez użytkowników. Tutaj nie chodzi o samą publikację postów, lecz o zaangażowanie. Dojrzałość PR-owca polega na rozróżnieniu, kiedy odpowiedzieć publicznie, a kiedy przenieść sprawę do wiadomości prywatnej. Czwarta przestrzeń to paid media, czyli media płatne. Obejmują one reklamy, posty sponsorowane czy kampanie mailingowe. Granica między mediami płatnymi a pozyskanymi coraz bardziej się zaciera, ponieważ wiele dawniej organicznych okazji wymaga dziś opłat typu pay to play. To zjawisko niesie poważne konsekwencje. Skoro płatność staje się stałym elementem krajobrazu informacyjnego, organizacja musi dbać o transparentność. Paid media powinny być wzmacniaczem, a nie protezą. Jeśli treść jest słaba, reklama sprawi jedynie, że więcej osób szybciej dostrzeże jej braki. Profesjonalna architektura PESO wymaga konkretnej kolejności. Najpierw komunikat, potem kanał, najpierw wiarygodność, potem promocja. Model ten pokazuje, że każda treść powinna pełnić funkcję dowodową. Gdy te elementy są spójne, organizacja buduje reputację przez wielokanałową konsekwencję. PESO to adaptacja sensu do konkretnego kanału. Kluczowy komunikat pozostaje niezmienny, ale jego forma musi ewoluować. To zasada jednego sensu i wielu kostiumów. Organizacja nie powinna zmieniać stanowiska zależnie od kanału, lecz sposób mówienia. Strategia wymaga też świadomości, że kanały mają różny cykl życia. Dobra strategia pyta o to, jak długo treść ma pracować i jaki ślad ma zostawić. W praktyce oznacza to przejście z myślenia promocyjnego na redakcyjne. PESO jest również narzędziem zarządzania ryzykiem. Poleganie wyłącznie na jednym typie mediów grozi zamknięciem w bańce autoprezentacji lub uzależnieniem od kaprysów algorytmów. Dopiero połączenie czterech przestrzeni daje odporność. Siłą komunikacji jest mądra dystrybucja sensu. Jeden rzetelny raport może stać się białą księgą, podstawą rozmów z dziennikarzami lub serią postów edukacyjnych. To budowanie infrastruktury pojęciowej sprawy. Architektura PESO musi zaczynać się od rdzenia narracyjnego. Trzeba zdefiniować główną tezę, problem oraz proponowane rozwiązanie. Bez tego kanału stają się ruchem bez kierunku. Wartością jest rozpoznawalny sens. Nie każdy zasięg jest zwycięstwem i nie każdy komentarz zasługuje na odpowiedź. Komunikacja to dostarczanie właściwej osobie właściwego fragmentu całości. Jeśli źródło jest zatrute bełkotem, wszystkie odnogi niosą bełkot. Dlatego najważniejszą pracą specjalisty nie jest pisanie postów, lecz uporządkowanie głównej myśli. Post jest tylko czubkiem góry lodowej. Pod spodem musi kryć się struktura, argument, dowód i cel. Model PESO chroni organizację przed chaosem nadprodukcji oraz paraliżem perfekcjonizmu. Nowoczesny PR to praca zespołowa. Sztuczna inteligencja może wspierać te etapy, ale nie zastąpi decyzji strategicznej. Narzędzie proponuje warianty, człowiek musi wiedzieć, który pasuje do reputacji i sytuacji społecznej. PESO to architektura zaufania. Paid daje zasięg, karnet autorytet, share rozmowę, a wnet fundament. Gdy filary działają spójnie, organizacja prowadzi świadomą narrację. To różnica między komunikacją reaktywną, a instytucjonalnie dojrzałą. W public relations język nie jest opakowaniem myśli, lecz jej pierwszym dowodem. Profesjonalny PR zaczyna się od świadomości, że każde zdanie ma swoje prawo, odpowiedzialność i konsekwencje. Warsztat musi przekształcać słowa kluczowe w kluczowe komunikaty. Słowa kluczowe służą odkrywalności, kluczowe komunikaty służą reputacji. Polszczyzna jest narzędziem wymagającym. Pozwala na precyzję, ale umożliwia też ukrycie sprawcy za bezosobową mgłą. Formuły takie jak dokonano analizy czy wdrożono procedury brzmią profesjonalnie, dopóki nie zapytamy kto i dlaczego. Język korporacyjny chowa człowieka za rzeczownikiem, jakby odpowiedzialność mogła rozpuścić się w gramatyce. Dlatego czasownik jest moralnym kręgosłupem zdania. On nadaje ruch i podmiot. Styl Associated Press to szkoła myślenia. Zakłada zwięzłość, jasność i unikanie żargonu. Tekst zgodny z logiką newsroomu szanuje czas dziennikarza. To jednak wzorzec dyscypliny, a nie religia. Polski tekst ma własne normy interpunkcyjne i składniowe. Warto przejąć z Associated Press przede wszystkim etos, prostotę, precyzję i szacunek dla czytelnika. Dziennikarz nie jest od naprawiania naszego lenistwa. Jeśli komunikat zaczyna się od autopochwały, a odpowiedzi na pytania kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego udziela dopiero w trzecim akapicie, nie jest to informacja, lecz ćwiczenie z cierpliwości. Lead powinien zawierać podstawowe dane już w pierwszym zdaniu. Cytat musi wnosić realną wartość. Nie może powtarzać treści leadu, ma wprowadzać głos, ocenę lub napięcie. Polski lider Public Relations powinien budować zdania nośne, czyli skondensowane myśli, które można zacytować bez utraty sensu. Takie sformułowania zmieniają ramę rozmowy. Erystyka w komunikacji musi opierać się na klarowności, a nie na sztuczce. Wzorowym środkiem jest kontrast lub antyteza. Takie środki są uczciwe, gdy wzmacniają argument, stają się manipulacją, gdy zastępują dowód. Kultura języka wymaga ostrożności wobec zapożyczeń. Nie wolno pozwolić, by język obcy stał się parawanem dla braku myśli. Żargon jest często lenistwem przebranym za profesjonalizm. Prawdziwy ekspert potrafi wyjaśnić złożoną rzecz bez jej zubożenia. Styl musi być inkluzywny i odpowiedzialny. Profesjonalista powinien rozumieć, że słowa nazywają miejsce człowieka w świecie. Każda decyzja językowa powinna być świadoma. Uważność nie oznacza jednak mechanicznego mnożenia form. Tekst musi oddychać, inaczej czytelnik zgubi sens, zanim dotrze do orzeczenia. Sztuka polega na równowadze. Czasem warto użyć pary form. Innym razem lepszej jest forma zbiorowa. Zespół lub społeczność. Dobry PR nie powinien być językowym policjantem, lecz gospodarzem rozmowy. Kluczowy jest rytm. Tekst musi być czytany, a nie tylko poprawny. To on decyduje, czy odbiorca zostanie z nami do końca. Krótki akapit bywa formą empatii, a mocne pierwsze zdanie zaproszeniem. W profesjonalnych tekstach początek często służy autorowi do rozgrzewki. To błąd. Zamiast korytarza pełnego frazesów, lepiej zacząć od konkretu. Pierwsze zdanie ma wprowadzać w ruch. Równie ważna jest precyzja. Błąd w nazwisku lub dacie potrafi zniszczyć relację szybciej niż zły przecinek. Każda nieścisłość daje odbiorcy powód, by przestać ufać. Praca nad stylem to praca nad wiarygodnością. Profesjonalizm musi być widoczny w logice i jasności pojęć. Bez żargonu i chaosu. Na koniec ton. On definiuje stosunek organizacji do odbiorcy. Najgorszy jest ton nieświadomy, gdy organizacja myśli, że brzmi profesjonalnie, a w rzeczywistości brzmi protekcjonalnie. Skuteczny bywa styl troskliwej stanowczości. Nie krzyczy i nie udaje, że problemu nie ma. Traktuje odbiorcę jak człowieka zdolnego do zrozumienia sprawy. Ciepło nie oznacza miękkości. Oznacza, że komunikat nie jest wymierzony w człowieka jak urzędowy formularz. Liderzy Public Relations mogą posłużyć się 5 wzorcowymi figurami językowymi. Pierwszą jest zdanie mostowe łączące empatię z działaniem. Drugie to zdanie hamujące, które nadaje sens sporowi. Trzecim jest zdanie rozbrajające odbierające paliwo eskalacji. Czwarta figura to zdanie dowodowe oparte na konkretach. Piąte zaś zdanie aksjologiczne odwołujące się do wartości. Od słów kluczowych do komunikatów prowadzą 3 etapy. Najpierw zbieramy słownik sprawy. Następnie odróżniamy słowa techniczne od słów aksjologicznych. Trzeci etap polega na budowaniu zdań łączących technikę z wartością. Tak powstaje komunikat precyzyjny i gotowy do dystrybucji. Należy jednak uważać na pułapkę moralizowania. Wartości muszą przejawiać się w działaniu, liczbach i konkretnych decyzjach. Czytelnik ma prawo do jasności. Jeśli tekst jest trudny, bo autor ukrył myśl w dekoracji, trzeba go przepisać. Źle napisany komunikat często obnaża źle pomyślaną decyzję. Każdy tekst powinien przejść przez 4 próby. Próba człowieka pyta, czy to jest zrozumiałe i uczciwe. Próba redakcji sprawdza konkret i poprawność. Próba algorytmu weryfikuje strukturę i pojęcia. I wreszcie próba kryzysu, czy to zdanie nie obróci się przeciw nam. W świecie, gdzie sztuczna inteligencja potrafi perfekcyjnie symulować empatię, a algorytmy kupują naszą uwagę, prawdziwym luksusem staje się autentyczność. To nie sprawność techniczna, lecz odwaga do bycia zrozumiałym i odpowiedzialnym. Decyduje o tym, czy organizacja buduje trwały dom zaufania, czy jedynie kolorową makietę z kartonu. Czy w pogoni za zasięgami nie zapomnieliśmy, że najsilniejszym sygnałem w komunikacji jest ten, którego nie da się kupić ani wygenerować botem? Prawda?